Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Orlen.
Powiązani z Iranem Houthi wypowiedzieli wojnę izraelskiej żegludze. Problem w tym, że na statku porwanym przez Houthi nie ma ani jednego Izraelczyka, za to załoga jest bardzo międzynarodowa. Jakie mogą być skutki dla światowej żeglugi i handlu morskiego właśnie tych gróźb ze strony Houthi? A poza tym morski świat szuka sposobu na zeroemisyjność, by sprostać wymaganiom nie tylko unijnym, ale też zaleceniom IMO. Poza tym, co zmieni otwarcie korytarza transportowego IMEC? Jakie będą skutki? Co może na tym zyskać Polska? Jak nie zaprzepaścić szans, jeśli się w związku z tym korytarzem pojawią? Między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dzień dobry. A z nami goście Przemysław Myszka, redaktor Baltic Transport Journal i Piotr Stareńczak, redaktor portalu morskiego.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Sprzymierzona z Iranem, jemeńska milicja Houthi porwała w niedzielę statek handlowy na Morzu Czerwonym, więc trochę o bezpieczeństwie morskim porozmawiamy. Operatorem tego pływającego pod banderą Bahamów statku jest Japonia. Jednostka należy do brytyjskiej firmy, w której udziały ma izraelski biznesmen Rami Unger. Kapitan i jego zastępca są Bułgarami. Generalnie Houthi wysuwają groźby pod adresem jednostek morskich związanych z Izraelem. No i właśnie, statek został porwany. Są żądania związane z konfliktem na terenie Strefy Gazy. Jakie mogą być skutki dla światowej żeglugi, jeśli jemeńska milicja Houthi będzie dalej atakowała pływające jednostki? I jak widać, jednostka, na której nie było ani jednego izraelskiego marynarza, w ogóle żadnego członka załogi z Izraela. Jakie mogą być skutki? Czy na ile to jest, znaczy no to jest niebezpieczne, ale na ile to jest niebezpieczne, że sparaliżuje transport handlowy?
Ja może na początek przytoczę...
Piotr Stareńczak.
Tak, może przytoczę na początek oświadczenie sił zbrojnych Jemenu, tych rebelianckich, Houthich. Oni stwierdzają w oświadczeniu, że ich celem będą wszystkie następujące rodzaje czy grupy statków. Statki pod banderą podmiotu syjonistycznego, jak to oni określają, statki obsługiwane przez izraelskie firmy. Chodzi tu o te statki, których operatorem są izraelskie firmy. Statki należące do izraelskich firm, czyli takie, których armatorem, właścicielem są firmy z Izraela. I siły zbrojne Jemenu wzywają również wszystkie kraje świata do wycofania obywateli pracujących w załogach tych statków, unikania transportu lub obsługi tych statków, znaczy unikania transportowania swoich towarów tymi statkami i poinformowania załóg swoich statków, by trzymały się z daleka od tych statków zakazanych, to znaczy związanych z Izraelem. Jak widać, jest to szeroki zakres celów. I jak widzimy też po tym przypadku uprowadzenia samochodowca na Morzu Czerwonym, oni zaliczają do celów również statki luźno związane albo nie bezpośrednio związane z Izraelem. Tak jak w tym przypadku mamy do czynienia ze statkiem zarejestrowanym na wyspie Man, należącym do Ramiego Ungara, nawiasem mówiąc, żeglugowca, którego dobrze znamy z Gdyni jako klienta Stoczni Gdynia przez 10 lat do jej zamknięcia. Wcześniej jego statek też był w ostatnich latach zaatakowany podobno przez Irańczyków. Także na pewno mamy do czynienia z zagrożeniem. Zagrożeniem również dla załóg statków, również polskich. Polaków na morzach jest no, trudno określić, bo różne źródła różnie to podają. Takie badanie z 2021 roku wykazało, że Polaków z certyfikatami uprawniającymi do pływania pod statkami, na statkach pod banderami Unii Europejskiej jest około 18 tysięcy, ale różne statystyki dotychczas podawały no, najbardziej śmiałe, najbardziej optymistyczne statystyki w przeszłości niedalekiej mówiły nawet o 50 tysiącach polskich marynarzy. Także ze względu na czystą statystykę Polacy mogą się znaleźć na takich statkach, które chociażby pośrednio należą do firm izraelskich. Także zagrożenie jest również dla obywateli polskich. Oczywiście należy się spodziewać, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych i innych krajów, być może innych krajów NATO, zmontują wkrótce, w niedługim czasie, zmontują konwoje, zmontują ochronę na Morzu Czerwonym, czy w ogóle przy wybrzeżach Jemenu. Można się tego spodziewać, no ale zanim to się stanie, to mamy trochę czasu, że tak powiem, no prawie bez ochrony. A poza tym przy ochronie to też ona nie jest zawsze w 100% skuteczna, bo to nie jest tak, że okręty eskortują każdy oddzielny statek. Także z pewnością jest to zagrożenie. No, wystarczy powiedzieć, że dwa samochodowce tej samej firmy, której statek został uprowadzony, w ostatnich dniach, znaczy niewiele dni upłynęło od tego zdarzenia, już zostały zauważone, że wpłynęły w ten rejon i zawróciły, zmieniły destynację tak, że nie będą płynąć przez Morze Czerwone. Także rzeczywiście zagrożenie jest brane pod uwagę poważnie.
To jest też problem dla przedsiębiorców, którzy swoje towary po prostu sprzedają czy też transportują przez tamten rejon i w jakimś sensie to się może potem przełożyć na ceny rozmaitych produktów, które po prostu no, nie dotrą do załóżmy europejskich sklepów.
Tak, albo będą musiały dotrzeć przy zwiększonych kosztach, na przykład kosztach ubezpieczeń.
Czy z tego, bo widzę, że pan ten temat bardzo obserwuje, czy jest jakieś niebezpieczeństwo, że jemeńska milicja Huti może operować, robić jakieś akcje nie tylko na Morzu Czerwonym? Rozumiem, że na Morzu Czerwonym najprościej, bo mają tam swoje wybrzeże, ale gdzieś dalej, żeby bardziej zastraszyć i mieć jakiś wpływ na decydentów na świecie.
Może sami rebelianci Huti nie, ale różne organizacje często uważane za terrorystyczne, związane czy sympatyzujące z Iranem między innymi, a poza tym sam Iran również, mogą się włączyć w te akcje, przyłączyć się do Hutich. Także no, istnieje takie zagrożenie z pewnością, ale na ile ono jest realne, na ile bliskie, no to już trudno wyrokować.
Tutaj pytanie do pana Przemysława Myszki, związane też z ubezpieczeniami, bo wiadomo, że jak jest przewożony jakiś, transportowany jakiś towar, więc ten transport każdy, czy morski, czy drogowy jest też ubezpieczony. Czy pańskim zdaniem, okiem dziennikarza, który obserwuje różne zjawiska, ubezpieczyciele mogą w związku z tą sytuacją też podnieść ceny ubezpieczeń właśnie takich przewozów przez tamte rejony i to też no, sprawi na to, że nam w sklepach różne rzeczy podrożeją.
To znaczy ja nie sądzę, żeby ta sytuacja miała wpływ jakiś globalny na przerwanie łańcuchów dostaw, przynajmniej w horyzoncie długoterminowym. Współczesne piractwo jest częścią niestety pejzażu transportowego, czy to w Afryce, koło Somalii, czy w południowo-wschodniej Azji. Te rzeczy się niestety dalej dzieją. Przeciwdziałanie temu jest dość trudne, ponieważ armatorzy niespecjalnie chcą płacić za uzbrojone załogi na pokładzie swoich statków.
A to by pomogło? To by pomogło?
Znaczy, to jest dużo? To jest zawsze jakaś siła ogniowa, która jest w stanie przepędzić tych, którzy chcą dokonać abordażu. Natomiast to jest drogie, a żegluga jest biznesem, który jest mocno podatny na różne fluktuacje i czasami taki dodatkowy koszt jest mocno odczuwalny. Z drugiej strony organizowanie konwojów też jest kosztowne i to organizują już państwa, więc trzeba wytłumaczyć podatnikom, że trzeba wysyłać naszą flotę, jeżeli ma się flotę, na drugi koniec świata, żeby odpędzała piratów. Inna kwestia jest na przykład taka, o tym się aż tak często nie mówi, że statki zamawiane w stoczniach w Azji, kiedy płyną do nas, do Europy, muszą być specjalnie zabezpieczane na ewentualność ataków. Pamiętam taki news o dostarczeniu nowych promów dla DFDS-u, które pływają pomiędzy Karlshamnem w Szwecji a Kłajpedą w Litwie. No to tam była cała opowieść, jak burty obkładali tym drutem kolczastym na ewentualność ataku, że statek płynął jakby na ciemno. Są takie rzeczy, ponieważ taka jest niestety sytuacja z współczesnym piractwem. Na pewno będzie miało to wpływ na ubezpieczenia. Też takie zapisy typu, że jeżeli płyniesz przez strefę ryzyka, to bądź przygotowany na to, że jeżeli coś się stanie, to ubezpieczyciel niestety nie wypłaci pieniędzy, ponieważ było to rażące zaniedbanie ze strony operatora czy też armatora.
A armator chciał sobie skrócić drogę na przykład i wybrał ten rejon niebezpieczny.
No tak, a w kompletnie długiej perspektywie, jeżeli chodzi na przykład o tematy środowiskowe, takie łączenie kropek, BNB wypuścił najnowszą wersję Maritime Forecast 2050. Tam na przykład jest dość optymistyczna prognoza co do wykorzystania napędu atomowego w żegludze pod kątem emisyjnym, no ale z drugiej strony konsekwencje porwania takiego statku mogłyby być katastrofalne, przynajmniej na skalę lokalną, jeżeli ktoś byłby w stanie skonstruować brudną bombę i użyć jej gdziekolwiek na świecie.
No właśnie, na to pewnie rzadziej się zwraca uwagę, a rzeczywiście w tej sytuacji takiej dosyć niebezpiecznej, międzynarodowej na świecie politycznej, to tu rzeczywiście ma pan rację. No i przechodzimy do dekarbonizacji, a ja zacznę nietypowo ten temat, bo z nowego raportu organizacji humanitarnej Oxfam wynika, że w 2019 roku najbogatsza część światowej populacji, stanowiąca 1% ludzkości, wyemitowała tyle dwutlenku węgla, co 2/3 mieszkańców Ziemi. Tymczasem transport morski odpowiada za 3%, prawie 3% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Ja przypomnę, że i Stany Zjednoczone, i Unia Europejska, i IMO, Międzynarodowa Organizacja Morska, zaostrzają kryteria, jeśli chodzi o emisję CO2 w transporcie morskim, aby tu samo IMO chce, by do 2050 roku emisja gazów cieplarnianych pochodząca ze statków była mniejsza o co najmniej 50% w porównaniu z poziomami z roku 2008. Tymczasem ten 1% ludzkości wyemitował tyle dwutlenku węgla, co 2/3 mieszkańców Ziemi. I teraz się tak zastanawiam, jaki to ma sens, gdy stanowiąca właśnie Jaki to ma sens zaostrzanie norm rozmaitych, gdy 1% ludzkości i tak wyemituje tyle dwutlenku węgla, co już jeszcze raz powtórzę, bo to jest dosyć szokujące, co 2/3 mieszkańców Ziemi. Z jednej strony, czy można w jakikolwiek sposób załatwić tę sprawę i opodatkować najbogatszych, a może to do części z nich też i ten transport morski należy, a z drugiej strony też dzieje się sporo w temacie dekarbonizacji gospodarki morskiej i tutaj pojawia się coraz częściej temat wodoru, ale najpierw od tych najbogatszych. Co można zrobić?
To ja może takie zastrzeżenie złożę, że nie mam możliwości, czy nie mam gotowości do omówienia, jak ukrócić tę pazerność najbogatszego procenta w ogóle, generalnie, i jakich obłożyć podatkami, czy w jakiś inny sposób ukrócić ich emisję CO2, czy gazów cieplarnianych. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że jak dotąd, to przede wszystkim oni, tak zwane elity i najbogatsi, dają radę przykręcać śrubę nam, zwykłym ludziom, przez wtłaczanie nas w kupowanie drogich samochodów elektrycznych, kiedy nas na to nie stać, i tak dalej, i tak dalej.
Wtłaczanie a sami nas trują.
Tak. Także ja już tym tematem się nie będę zajmował, natomiast może mała uwaga w kontekście typowo morskim. Jeżeli mówimy o najbogatszych i o sprawach morskich, no to tutaj nasuwa się temat tych superjachtów, wielkich jachtów motorowych, superluksusowych, dziesiątki milionów dolarów kosztujących. I tutaj taka ciekawostka. Nowe regulacje związane z Fit for 55 w żegludze obejmują statki o tonażu pojemnościowym brutto tylko powyżej 5000 jednostek.
No właśnie.
Oznacza to, że zdecydowana większość superjachtów nie jest objęta tymi regulacjami. To znaczy będą mogły emitować ile chcą, tak trywializując.
No może porty morskie, może tak. Tutaj trzeba byłoby się zwrócić do samorządów międzynarodowych portów morskich, portów marin jachtowych, tych takich superluksusowych, że nie będą wpuszczały takich jednostek.
Nie, właśnie regulacje. Mariny nie mogą za bardzo jakichś obostrzeń tego typu wprowadzać. Mogą wprowadzać zachęty, to znaczy na przykład obniżenia opłat portowych czy postojowych dla jednostek pływających ekologicznych. To tak, na zasadzie marchewki. Natomiast nie mogą stosować kija, bo to by było niezgodne z prawem, bo wybiegałoby przed oficjalne przepisy prawa. Dokończę jeszcze o tych superjachtach. Największe z nich, i to bardzo nieliczne, osiągają 15 tysięcy jednostek pojemności brutto. A powyżej tych 15 tysięcy jest tylko jedna sztuka, i tylko jeden o pojemności 20 tysięcy. Z kolei wśród tych powyżej 12 tysięcy jednostek są między innymi te takie bardziej znane, na przykład Azam, Dilbar czy Eclipse Abramowicza. Natomiast powyżej 5 tysięcy jednostek, czyli tych objętych przepisami czy regulacjami związanymi z Fit for 55, jest tylko 54. Tylko 54 superjachty będą objęte tymi obostrzeniami. Natomiast wszystkich jednostek od bardzo małych superjachtów, znaczy bardzo małych, od małych superjachtów, powyżej 500 jednostek, ich jest 903. I na koniec jeszcze dla wyobrażenia, ponieważ niektórzy z naszych słuchaczy mogli widzieć największe polskie superjachty do tej pory zbudowane z gdańskiej stoczni, Konrad, to są Ace i Viatoris. One mają odpowiednio 497 i 393 jednostki płynności brutto. A przypomnę, obostrzenia obowiązują dopiero od 5000 zwyż. Także takie super jachty jak te nasze, stosunkowo nieduże, największe do tej pory zbudowane w Polsce Ace i Viatoris, nie będą objęte obostrzeniami. Tylko na koniec dodam jeszcze, że niektórzy z tych bogaczy się sami dyscyplinują, to znaczy zamawiają te jachty już na przykład z katalizatorami, co obniża emisję tlenków azotu z paliwami alternatywnymi, na przykład LNG czy metanol, czy też wspomagane elektrycznie, czyli w portach na przykład.
I tutaj niestety, panie redaktorze, musimy postawić kropkę, bo nie wiem, czy pan redaktor Myszka zmieściłby się w jednym zdaniu, bo czas nam minął. Nie za bardzo.
To tylko o tych suchych jachtach, że statystycznie emitują 7 tysięcy ton na rok i proszę to porównać do statystycznej emisji per capita w Polsce 8,6 tony, czyli jakby 814 Polaków dodatkowo emitowało. A czy da się z tym coś zrobić oprócz protestów? Pewnie nie. Jest taka książka.
I to jest frustrujące i tutaj muszę panu przerwać, ale do tematu wrócimy, bo widzę, że już tak się panowie rozwinęli w tym temacie, że nam czasu zabrakło, także będziemy wracać. Bardzo dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Przemysław Myszka, redaktor Baltic Transport Journal i Piotr Stareńczak, redaktor portalu morskiego.pl. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Orlen.